Państwa serdecznie. To jest 64. odcinek podcastu Echa Rynku. Dzisiaj jest 24 maja 2010 roku. Ja nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj razem ze mną nagrywa
Jarek Augustynowicz.
Tak, proszę Państwa, dzisiaj mamy temat, który można by tak w skrócie nazwać krajobraz po PZU. Chcielibyśmy troszeczkę dzisiaj pogadać, tak, porozmawiać o tym, o sytuacji osób, dla których PZU było jedną z pierwszych, bądź też pierwszą inwestycją w życiu, których oczywiście serdecznie gratulujemy. No i co teraz, tak? Jak te osoby się zachowują, powinny zachowywać i tak troszkę takich historycznych wspomnień, jak zachowały się osoby, które też kiedyś tam za dawnych czasów, nie wiem, przy prywatyzacji KGHM zarobiły swoje pierwsze pieniądze i w którym miejscu one są dzisiaj. Tak, Jarku, dobrze powiedziałem?
Dobrze, zresztą sam pamiętam, że jedna z pierwszych takich tych publicznych ofert to była właśnie KGHM, Bank Handlowy.
I tam KGHM i Pekao S.A. Pamiętam, że to było bardzo koło siebie.
Blisko. Tak. Pekao S.A., tak.
Dobra, a to faktycznie Bank Handlowy też pamiętam. To też to był piękny czas. A Bank Śląski pamiętasz, czy to jeszcze
nie, nie, wcześniej? To poza mną. To był zupełnie inny, nie,
ja
inny
później,
świat.
Ja później zacząłem inwestować, jak miałem swoje świadectwo udziałowe, powszechne świadectwo udziałowe, a potem jak dostałem od taty drugie świadectwo udziałowe. No i to były tak moje pierwsze pieniądze. Były bardzo nieduże, no ale na tamten czas to no,
też w tym
mogłem sobie sprzedać i coś kupić.
Tam w rachunek. Mhm.
Dobrze, jeszcze zanim przejdziemy do omawiania tego tematu, chciałbym tutaj przypomnieć naszym słuchaczom, że zbliża się wielkimi krokami konferencja Wall Street już za około 3 tygodnie, jeżeli dobrze liczę, 11-13 czerwca. W Zakopanem, w hotelu Kasprowy, tam gdzie zawsze, są jeszcze miejsca. Tak? Oczywiście te miejsca są już bez możliwości zakwaterowania w hotelu Kasprowy, gdyż no, po prostu hotel mamy już pełny uczestników. Natomiast jeżeli ktoś chce wziąć udział, to oczywiście może, tylko musi na własną rękę poszukać noclegu w Zakopanem, albo nie ma z tym żadnego problemu. Jeśli ktoś chce wziąć udział w konferencji, do ostatniego momentu będziemy te zapisy przyjmować. I druga sprawa troszeczkę bardziej, no, która wcześniej się odbędzie, w tym tygodniu 27 maja na giełdzie odbywa się kolejna taka jednodniowa konferencja z cyklu Investors Day, gdzie będą prezentowały wyniki kwartalne 6 spółek. Nie pamiętam teraz dokładnie nazw, ale to wszystko jest na naszej stronie. Jednodniowa konferencja Investors Day 27 maja. Wszystko na naszej stronie www.si.org.pl. No dobrze, Jarku, to co, przejdźmy do naszego tematu.
Tak, to przejdźmy jakby do wrażeń, bo w przypadku giełdy najwięcej do powiedzenia mają emocje, wrażenia tak naprawdę. To się najbardziej pamięta, a nie jakieś kwoty, wartości, liczby, jak one wyglądały, prawda? Na pewno pierwszym wrażeniem, zwłaszcza dla osób, które po raz pierwszy zamiast na lokacie na 3-4%, na które trzeba czekać rok, nagle dostały w ciągu 2-3 tygodni 10, a nawet niektórzy więcej. I mieli, tak?
Tak.
Pewnie poczuli zew natury, poczuli moc, że jak to fajnie, łatwo.
Przepraszam, teraz tutaj profesor Zaleśkiewicz, który będzie na konferencji Wall Street, też o tym opowiadał, powiedziałby, że wydziela się tak zwana przyjemność dopaminowa. Tak? Czyli ludzie odczuli przyjemność, już jest dobrze, fajnie jest, chętnie to teraz. I teraz wiem, że naturalnym odruchem jest to, i to jakby poza nami, tak? To jest poza naszą świadomością, jest poszukiwanie tej przyjemności po raz drugi.
Tak. Na pewno byśmy chcieli ją odnaleźć. Nawet sobie w tym momencie nie zdajemy sprawy, że nawet ten debiut, zapisy na akcje przypadły na wręcz szczyt takiego dobrego samopoczucia giełdowego, rynku finansowych, a już
to
debiut,
zapisy.
A debiut, no wtedy same te różne wyceny i domów maklerskich, ale też takich osób, nie wiem, na portalach internetowych, tak, które były rzeczywiście bardzo.
Ale mówisz o analitykach czy o radosnych wypowiedziach na forach internetowych?
Analityka. Osoby, które nazywają siebie analitykami. No każdy jakoś tam analizuje.
Mówiąc
prawda?
Krótko, biorą pieniądze za to, że piszą coś o giełdzie.
No tak, ale no, każdy ma swoją rolę. Tak? Każdy odgrywa swoją rolę. I teraz zdajemy sobie sprawę z tego, że sam debiut już wypadł w środku, no, nazwijmy to huraganu, tak? W oku cyklonu.
Znaczy w środku greckiej grypy.
Tak, w środku greckiej grypy i to był rzeczywiście środek, bo wtedy jest nagle cisza, spokój, tak? Gdy dochodzimy do środka, do centrum, bo tam się nic nie kręci, tylko wokół nadwiruje. Bo wtedy akurat Europa, że tak powiem, powiedziała, że będziemy organizować pomoc dla Grecji.
Tak, tak.
I dokładnie wtedy jakby wstrzeliliśmy się w ten...
W weekend poprzedzający debiut, kiedy debiut był we wtorek, tak, w weekend poprzedzający debiut tam uchwalono, że tam 750 miliardów, nie wiem, dolarów czy tam euro się, to ty ładnie mówię, że się dodrukuje i jakoś to będzie. Mhm. I nam się udało na tą krótką falę optymizmu trafić i zadebiutować.
Tak, i nawet jakby myślę, że sobie w większości nie zdajemy sprawy z tego, jak to się wydarzyło, że w ogóle taki zbieg okoliczności. No po tym debiucie pewnie jedna osoba sobie żałowała, że na przykład dlaczego oddała po 350, a nie po 360,
to ja,
potem wzrosła.
To ja.
Są takie właśnie pierwsze reakcje pierwszych tego typu, no nazwijmy to inwestycji.
Poczekaj, a drugą reakcją było, dlaczego zapisałem się tylko na siebie, mogłem zapisać się na całą rodzinę.
Tak, jak to
niektórzy zrobili.
Pod
tak?
Te ostrożność, przecież to wystarczyło się przejść i były pewne pieniądze, prawda? No, dzisiaj ci to osoby, które sprzedały właśnie nawet po 350, a dzisiaj, a zwłaszcza w piątek czy też czwartek, gdy widziały cenę nawet na poziomie 326 zł, no na pewno się czuły wtedy tak, dumne z drugiej strony. Znaczy, dobrze zrobiłem.
No, no ja się czuję tak, ja mówię teraz o swoich emocjach i o mojej przyjemności dopaminowej, która się tam wydziela. To już przypomniałem sobie to z któregoś wykładu profesora Zaleśkiewicza. To jądro półpłaszczyste wydziela jakiś tam enzym czy coś takiego, co właśnie powoduje wydzielanie tej przyjemności i ja jakby odczuwam tę przyjemność teraz po tym, jak widzę, jakie są były notowania właśnie w zeszłym tygodniu, no podwójnie, mam się za super inwestora.
Tak, tak. Nawet chwilowy żal, że nie było nas, nie więcej nie kupiliśmy, tak, nie zapisaliśmy się mocą rodzinną,
to ustępuje,
zapominamy o tym tamtej sytuacji. Mhm. I tak to się działo, tak to kręci, tak to się dalej będzie kręciło. My możemy przede wszystkim zalecać ostrożność, tak? Bo mamy też jakąś swoją historię doświadczeń wielu, wielu lat i wiemy, że no, giełda to giełda, ona ma swoje prawa. No, przyszła powódź, tak? W przypadku PZU nie wiemy, czy że tak powiem, potem będzie
nas mieć ogromny.
Potem się okaże, że jakby giełda już uwzględniła, tak? To się tak ładnie nazywa wtedy, o już zyskontowano te złe wiadomości.
No skoro jest powódź, wszyscy to wiedzą, wiemy. Czyli powinno być w cenie.
Zyskontowane.
Tak?
Z drugiej strony ta Wisła ciągle płynie, tak? I nie wiemy, czy ona jeszcze w kilku miejscach jakiegoś wału nie przerwie i nie zaleje się w miejscach, gdzie ubezpieczyciel rzeczywiście podpisał umowy, tak? Z właścicielami tych miejsc, które mogą być jeszcze za.
Ja tam indywidualnie jestem zainteresowany tym, czy Orze Odra jeszcze płynie.
Otóż to. No także. To jest taka jakby najlepsza szkoła jakby giełdowa, tak? To są rzeczy, których się nie da przewidzieć, one się dzieją.
Dokładnie. Teraz najlepsza szkoła dla nowych inwestorów, takich kompletnie świeżych, dla których PZU było pierwszą inwestycją, to jest teraz, pod warunkiem, że nie sprzedali. Jeżeli trzymają dalej, to jest teraz, no bo te akcje dużo spadły od debiutu, prawda? Już nie ma żadnych 350, 360, tylko jest tam, nie wiem, 340 no, chyba, tak?
Poprawiło się po piątkowym.
Po piątkowym, tak, no i realnie jest niżej, tak? Teraz wiem, że mnóstwo osób, które, to jestem tego pewny, bo ja sam odczuwałem to uczucie, tak? Że mówimy o emocjach wielokrotnie, mogłem sprzedać po te 350, 360, jest 340. I co teraz? To mam sprzedawać, czy nie sprzedawać?
Właśnie to jest.
A co było, jak było po 320 par?
To jest odczucie, które jest jakby u podstaw analizy technicznej, także pewnie za jakiś czas też te osoby się tym zainteresują.
To jest proste, to żadne wielkie czary, to jest chciwość.
Tak, a jest tam tyle książek, to wszystko właśnie można do tego sprowadzić.
Także
tak?
Strach,
do tego poziomu. Gdzie brałem, gdzie uciekam, gdzie czuję złość, że tu oddałem, chcę znowu wskoczyć. I tak to się kręci.
Tak, znaczy jedno z takich jakby prawideł jest takich jakby na giełdzie, że ta żal, że nie sprzedałem na szczycie, jest zawsze. Jest tak, to uczucie żalu. Z drugiej strony, ile Jarku razy w życiu udało się sprzedać, nie wiem, sprzedać coś na jakimś szczycie, bądź kupić w absolutnym dołku?
Znaczy nie mam pojęcia, bo raz, że już od dobrych iluś lat się z tego jakby wyleczyłem, tak? Z szukania jakichś wielkich dołków albo wielkich górek. Nie. I szukań, to już jestem.
Jesteś wyleczony, ale wiem, że osoby, które zaczynają inwestować
szukają
tak dalej,
tego i będą szukać.
To jest tak,
tego grala,
mogłem
prawda?
Sprzedać po 361, czy tak. Po ile tam było na szczycie.
Ja sam zresztą wykonuję na co dzień tak wiele transakcji, że jakby jak pytasz mnie o liczbę takich momentów, to nawet i tak bym nie mógł określić nawet procentowo, tak? gdzie ile mi się tam trafiło, nie trafiło. Bo to jest jakby poza w ogóle moim zaciekawieniem, zainteresowaniem. Kiedy się coś takiego wydarzyło.
Tak, inwestorzy szukają tego, ale jakby z perspektywy czasu i doświadczenia inwestowania, to wiem, że to jest bez sensu. Bo się nie da. Nie da się i koniec. Tak? Przyzwyczajmy się do tego, że generalnie nie trafiamy w szczyty, nie trafiamy w dołki.
Tak jest. Także tak samo, no już niby wchodzimy teraz, to co chcę powiedzieć, takie jakby absolutne truizmy, banalne rzeczy, no na pewno nie raz, bo pierwszy był zysk, tak, na PZU. Jeżeli będziemy próbowali coś dalej i nie będzie wychodziło, to takim naturalnym podejściem naszym będzie szukanie guru. Że ktoś nam powie, o, to teraz wzrosty to będą po wakacjach, albo wzrost, albo teraz będą wzrosty, a po wakacjach się skończą i tak dalej, i tak dalej. To są wszystko opinie, tak? To jest takie zwróżbiarstwo. Bo zazwyczaj jest tak, że jeżeli ktoś już nie ma akcji u siebie w portfelu, to będzie szukał powodów, żeby one dalej spadały, bo będzie chciał na pewno je odkupić taniej. Jeżeli ktoś już ma jakieś akcje w portfelu, to będzie miał ochotę, będzie szukał i będzie mógł znajdować, bo tak na tym polega rynek, że to się da. Będzie mógł znajdować powody, dla których dalej ma rosnąć.
Jarek, ale wiesz co, jeszcze przypominam sobie tak wszystkie poprzednie tak zwane duże prywatyzacje i one wszystkie kojarzą mi się z tym, że faktycznie podczas tych dużych prywatyzacji to zawsze przybywało rachunków inwestycyjnych i zawsze po takich dużych prywatyzacjach pojawiała się spora grupa inwestorów, która generalnie na tej pierwszym ich pierwszej inwestycji w życiu, jakim było zapisanie się, na akcje PKO BP, na przykład tak, albo właśnie to, co wspominaliśmy, jakieś KGHM, czy PKO SA, czy bank handlowy, zarabiały. Tak? No i teraz PZU jest identycznym scenariuszem, ale zawsze pewną wyrwą w schemacie było PGE, bo tam jakby, jeżeli ktoś chciał zapisać się tylko za swoje pieniądze, no to dostał tych akcji mizernie, a jeżeli chciał brać kredyty, no to jego zysk w całości bądź tam w ogromnej części pożarły kredyty lewarowe.
To też taki odnośnik do tego, że może nas żal oprócz tego, że nie prosiliśmy rodziny, tak, do tego, żeby nabyć więcej, napisać się na większą liczbę akcji, mógł być też taki żal, że nie można było korzystać z kredytów. Natomiast jeżeli spojrzymy na to tak na spokojnie, na sucho, gdyby policzymy sobie, jakie byłyby koszty takich kredytów, nawet gdybyśmy chcieli wejść z kwotą nawet 10-krotnie większą niż w tym przypadku, powiedzmy 100 tysięcy. Bierzemy kredyt, tutaj
na milion,
można.
Dobry,
niech
tak
będzie
założyć.
Na milion, tak? Niech rzeczywiście znowu redukcje będą porównywalne na przykład do PGE, to okazałoby się, że ten zysk na prawdziwy.
Na 10 tysięcy znowu.
Albo nawet jakbyśmy dostali 100 tysięcy, ale ten cały zysk mógłby powędrować do banków. I nawet nominalnie, mimo że za 10 mielibyśmy akcje kupione za 100 tysięcy, to nominalnie byśmy mieli gorszy wynik niż w przypadku zakupu za te 9 tysięcy.
No dokładnie, czyli to jest, można tutaj uknąć dowcip odwrotny jak do dowcipu, który krążył po PGE. Tak? Na PGE było, kto jest największym wygranym prywatyzacji PGE i debiutu na giełdzie. No i tam było, że instytucje finansowe, bo z pewnością nie inwestorzy. Jak to, co mówisz, że ty mi mówiłeś to kiedyś, że BRE się chwaliło, tak? Ileż to kredytów udzieliliśmy podczas debiutu PGE. No,
gdzieś tak? Mignęło, coś
oni takiego, się chwalili, także wielką reklamę. Udzieliliśmy największą liczbę kredytów za największą liczbę kredytów.
Tak, z jednej strony, że mają tak wielu klientów, tak, są zadowoleni, a z drugiej strony natomiast każdy, który skorzystał z tego kredytu, wie, że po jego stronie już nie jest. Nie ma tego zadowolenia. No tak to działa.
Tak, to teraz możemy uknąć w drugą stronę, że największymi przegranymi debiutu PZU są banki, no, bo nie udzieliły ani ćwierć.
Dla nich
grosza,
sytuacja była wyjątkowa. Wielka prywatyzacja, a one właściwie tutaj nie zarobiły. No oprócz, wiadomo, PKO, BOŚ, które uczestniczyły przy wprowadzaniu, tak? Więc one tam
skaczowały skarb państwa, tak? Ale mówię o zarabianiu na inwestorach, co było kosmiczne, że tak powiem.
W tej części kredytowej, no niestety, to wszystko zostało u ludzi.
No bardzo dobrze.
Dla nas,
z punktu widzenia inwestorów, dobrze. Nie wiem, dobra, to porozmawiajmy o tym, to teraz o tych nowych inwestorach, jakie są wśród nich te odruchy, że co oni mogą robić. Pierwsze co, okej, zarobiłem pieniądze, mam to, to chętnie bym.
Znaczy po pierwsze,
chętnie bym kupił, bo chyba jest tanio.
A zanim zaczniemy kupować, to może jeszcze porozmawiajmy o marzeniach. Bo na pewno wtedy się tworzy taka myśl ekstrapolacji. To jak ja w 3 tygodnie procent. To już sobie zaczynamy liczyć, tak?
Średnio co 2 tygodnie będę robił 10% i teraz jak ktoś się jeszcze za chwileczkę nauczy procentu składanego i nie będzie tylko dokładał 1000 zł, tylko będzie teraz od 11 tysięcy robił 10% i tak dalej, to za chwileczkę jakieś po roku jakieś miliony zaczną mu się obracać.
Sam przerabiałem sobie tego typu wyliczenia, tak? Już niestety zamieszanie przeszłości, bo to na pewno był element bardzo przyjemny, tak? Wykonywanie ich.
Każdy inwestor ma serię powiedzmy 2, 3, 4 zyskownych transakcje.
Bo to są te same rozmyślania z serii, jak zarobić, żeby się nie narobić i trochę przypominają te, które przeżywają miliony Polaków. Zdaje się, że jakieś 5 milionów Polaków w każdą środę, w każdą sobotę, tak? Gdzie są losowania totolotka.
Aha, tak, ja uczyłem się statystyki i wiem, że w totolotkę grać nie wolno.
Ale ludzie dalej grają, jakoś po powodu.
No, to są te odczucia, wiadomo, ich się na dłuższą metę tak łatwo nie da uskutecznić. Właściwie się nie to, że właściwie, a nie da się.
Tak jest, czyli każdy zaczyna liczyć, tak? Nawet czy to po pierwszej, czy po trzeciej transakcji, to skoro mi tak świetnie idzie, to po roku będę miał 1 000 000 złotych, tak? Albo 2 000 000, jak miał dobre te transakcje zyskowne. No dobra, czyli wiesz, to tak będą ludzie myśleli, nie? Zarobiłem 1 000 złotych, tam 1 000 może z hakiem, jak dobrze ktoś sprzedał w dobrym momencie. To tak, teraz akcje spadają, tanio jest, coś bym kupił. Tak. Tak? Po co czekaj do Tauronu, to jeszcze bo zanim będzie prywatyzacja na Tauronu, to jeszcze drugi raz zdąży obrócić tym. Dwa razy zdąży obrócić tym pieniędzmi.
Tak, bo warto też zauważyć to, że w tych dobrych czasach, w dużych prywatyzacjach, to rosła cała giełda. To nie było tak, że tylko ta spółka, która wchodziła, ona tam ludzie na niej zarobili, ale cała giełda. Skąd to się brało? No właśnie stąd, że zaraz po sprzedaży były te pieniądze. I nie dość, że one sobie przyszły i z Polski, i z zagranicy, to jeszcze był ten duch optymizmu, tak? Że już jestem zarobiony, to próbuję jakiegoś innego miejsca na dobranie. I tak to zawsze działało. Tutaj są te nadzwyczajne sytuacje i tak to w tej chwili nie działa. Tak? Nie ma tego bezpośredniego dalszego ciągnięcia. Tym razem, nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę 250 tysięcy zapisów, niech będzie po 10 tysięcy tak na oko, no teraz taka kwota wróciła, tak? Jeszcze przed opodatkowaniem i tak dalej. Taka kwota wróciła, to jest 2,5 miliarda złotych od samych indywidualnych.
No tak, na indywidualne
pieniądze. To są duże pieniądze wtłoczone i one dalej mogą tutaj coś zawalczyć.
Mhm. Znaczy wiesz co, to akurat mi się wydaje, że ta siła indywidualna w porównaniu z instytucjami, tak, dużymi, tam OFE, TFI i zagranicznymi, to nie jest aż tak wielka. No może masz rację, no ale jednak giełdy spadają, no i aktualnie mamy
czas, żeby być sytuacji. Teraz
korekta trwa, tak?
No ale to z drugiej strony myślę, że dobrze, może trochę dobrze, że właśnie w takich sytuacjach jesteśmy, bo wiele osób z tych, które wcześniej bez zmrużenia oka już by szukało następnych spółek do kupowania, tym razem się zastanowi, pomyśli chwileczkę, to coś tu jest inaczej.
Gdybyśmy byli w takim nieprzerwanym trendzie wzrostowym jako linijki, to każdy naturalnie chciałby, dobra, zanim ten Tauron zadebiutuje, bo to, że ludzie chcą się zapisać na Tauron, no to jest jasne. Tak? Skoro tutaj ten mechanizm zadziałał, to nie
on
widzę...
On też tam muszą mieć. A to też warto zwrócić uwagę.
Po prostu musi.
Trzeba zwrócić uwagę...
Oczywiście to musi mówić w takim cudzysłowie, tak? Z lekką tam dozą jakiegoś takiego cynizmu, bo wcale oczywiście nie musi.
Z tym, że ciągle musimy pamiętać, to będzie inny temat, na inne też rozważania. W przypadku PZU państwo sprzedawało 5% swoich akcji. A w przypadku Tauronu to jest szykowana ponad połowa.
Znaczy tak, mimo że Tauron jest mniejszą spółką, to...
Chodzi o wycenę, że...
IPO Tauronu będzie większe od debiutu PZU. To będzie większa...
I to będzie wszystko sprzedawane przez Skarb Państwa, a nie przez prywatną spółkę. Mhm. O to chodzi, to jest też istotne. Bo tutaj interesem Skarbu Państwa było, żeby tą cenę maksymalnie zbić, a w przypadku Tauronu będzie podstawowym interesem podbić tą cenę.
Myślisz?
Tak, bo to tam będą pieniądze właśnie dla Skarbu Państwa przy sprzedaży, tak?
No wiem. Oni tutaj w przypadku PZU jakby rozwiązywali ten wieloletni pakt z Eurę.
Problem zrobiono, natomiast oczywiście...
Czyszczono strukturę właścicielską.
Próbowano wyjść z tego, co zrobiono 10 lat temu, tak? I to zrobił ktoś po imieniu i nazwisku, no ale widać.
Znaczy ja nie podejmuję się absolutnie żadnej dyskusji i rozkładania części pierwsze, co tam się, jak na czym polegał konflikt z Eureką, bo to jest po prostu tak skomplikowane, że jak ktoś nie siedzi w tym od lat, to nie ma szans, żeby się w to zagłębić.
To co, przechodzimy dalej do rzeczywistości naszej. No. Czyli co, no jest szans, jest chęć, żeby kupić coś nowego. I co dalej?
No wiesz co? No,
każdy ma swoją odpowiedź, każdy musi przejść swoją...
Ale wiesz co, część inwestorów z pewnością poszuka czegoś, bo jest tanio. Część inwestorów jest takliwych, nie zna się, ale poczeka na Tauron, no bo skoro raz zadziałało, to zadziała. No i już, nie? Po czym część kolejna będzie czekała dalej na... Jeżeli zadziała po raz drugi, będzie czekała na giełdę papierów wartościowych, która będzie ponoć gdzieś na jesieni prywatyzowana i tak to będzie działało, tak? Natomiast no to wszystko jakby te mechanizmy takich świeżych inwestorów działają do pierwszej straty, znaczy do pierwszej poważnej straty. To można powiedzieć, że tak, że to jakby też to nie ma żadnej tajemnicy, prawda?
Z tak zwanych inwestorów krótkoterminowych, tak? Powiedzmy 2-3 tygodniowych robią się długoterminowe. Trzymamy.
Tak, inwestorzy to dowcip kolejny, tak, to jest inwestor długoterminowy, tak, to taki, któremu nie udało się sprzedać w krótkim terminie. Zresztą bo tutaj znowu można się odwołać do psychologii inwestowania, tak, przy stracie pojawiają się te wszystkie negatywne emocje, tak, czyli generalnie no, ten strach przed poniesieniem straty, awersja do ryzyka, no i chciwość, tak, mogłem sprzedać po 360, to ja teraz po mniej niż 360 sprzedaję, to jest jakby już nawiązując nawiązując do PZU. Mhm. Ale powiedz mi, ja tak obserwuję po prostu niektórych swoich znajomych, którzy właśnie generalnie zaczynali swoje inwestycje giełdowe wraz z wielkimi prywatyzacjami i staram się tak sięgać pamięcią, ilu z nich jest jeszcze aktywnymi inwestorami, to przyznam się szczerze, nie mogły powiedzieć jakiegoś dużego odsetka.
Nie, bo giełda jest, znaczy nie wiem, ja to mogę porównać, że to powiem ze swojego poletka, tak? Kontraktów terminowych, gdzie czas, tak, wyliczony bankructwa średni to jest pół roku.
A nie skrócił się jakoś teraz?
Na rynku Forex, nie wiem, ja to nawet pomijając, bo dosyć mocno podniesiono depozyty, więc tam coś się pewnie działo wokół tego. Było wcześniej 5%, teraz jest 6,8%, no ale to pomijając takie szczegółowe rzeczy, może w ogóle nasi słuchacze nie znają tych mechanizmów, więc niepotrzebna jest to komplikacja. Na rynku Forex, gdzie te, czyli tam gdzie się obraca na przykład walutami, ten czas życia to są 3 tygodnie. Aha, to jest jeszcze ciekawsza statystyka. A te rynki te polegają na tym, że one mają dźwignie finansowe, tak? Że obraca się naraża się na ryzyko większe kilkakrotnie albo kilkusetkrotnie.
Tak. Zaletą jednocześnie wadą tych rynków jest dźwignia i tak, obecność dźwigni finansowej.
No i widać prostą zależność. Czym wyższa dźwignia, tym szybsze
szansa
na bankructwo.
Ale wiesz co, bo tak, bo na rynku...
Rynku akcji nie ma tego lepiej.
Tak, właśnie, bo na rynku terminowym można spłukać się do zera raz dwa. Szybko. Dzięki dźwigni. Na rynku kasowym, gdzie ktoś inwestuje w akcje, teoretycznie tego nie ma. Ja mam mnóstwo znajomych takich, którzy kupili coś, jakieś akcje w latach 2005-2007. Generalnie był okres, kiedy ich wartości rachunków były bardzo duże i są dzisiaj wciąż inwestorami długoterminowymi, tak? No ciężko mówić, że oni dalej mają te akcje, tak? Że tam kupione po jakichś wysokich kwotach, część wróciła, tak? Te poziomy, a część akcji są wciąż inwestorami długoterminowymi. Więc to może się zniechęcić przez takie bestie, jak było w 2008 i tam chyba 2009 do rynku. To jest takie kolejne uczucie też chyba zamiast psychologiczne, zniechęcenie. Tak? Jak ktoś traci na jakieś akcje jak 60%, to jest mu wszystko jedno, czy traci 60 czy 70. To już nie ma znaczenia. Tak?
Stawiam tezę, że...
Coś było po 10, teraz jest po 2,20, czy to jest po 2,20, czy po 3,10, już nie ma znaczenia specjalnego dla inwestorów.
Stawiam tezę, kończąc ten wątek w trendu, tak, z kontraktami terminowymi na indeksy i z kontraktami na waluty. Tutaj ten, nie ma tego lewaru i tutaj po prostu ten czas życia jest dłuższy. To tak, tylko tak uważam,
no ja mogę 10 lat trzymać jakąś akcję, która jest ciągle
na stracie
minus 50%. Tak?
Mimo, że to się dzieje wolniej, to znakomita część ma na rachunku mniej niż w chwili wejścia, niż w porównaniu do gotówki, tak, jaką wpłaciła jakiś czas temu. Już nie chodzi nawet o stratę wartości pieniądza w czasie.
Ale wiesz co, to tak jest. Ja patrzę po sobie, tak? Jak jest, mam dobry okres, idzie mi, tak? To tam potrafię codziennie sprawdzam wartość rachunku, patrzę, doglądam, a wszystko w porządku, dobrze, jest okej. Okay. A jak nie, w 2008, no i tam powiedzmy sobie, część sprzedałem dobrze, a z częścią zostałem troszeczkę dłużej. A troszkę dłużej, to nie chciało mi się w ogóle starać wartości rachunku, bo tam już traciłem na jakichś akcjach, tak, powiedzmy sobie kilkadziesiąt zdrowych procent. Tak, no to myślę sobie, Boże, no po co będę tam zaglądał, to strach już, prawda? To jest naturalne uczucie i to jakby cudów nie ma, bo dopóki rośnie, to ja tam zaglądam, patrzę, może coś przymknę, coś, nie wiem, zrealizuję zysk i tak dalej. Jak tracę tak długoterminowo, to nie chcę się zaglądać.
Z naszych ostatnich kilku zdań dla osób, które na początku zaczynają, tak, od PZU.
No właśnie, bo przeszlibyśmy taki złotych rad inwestorów.
To będą takie truizmy, tak, dla osób, które są nawet przynajmniej od roku czy od dwóch, to już się wydają takie wręcz anachronizmu, tak? Że to są jakieś takie hasła oczywiste. Natomiast no, trzeba pamiętać o tym, że wcale giełda nie jest taką maszynką do robienia pieniędzy. Trzeba mieć tą cierpliwość, jeżeli już to podejmować ryzyko, to małe, a mało rzeczywiście jest na tych spółkach Skarbu Państwa, na takich dużych prywatyzacjach. Warto po prostu na nie czekać, nie rzucać się zaraz z gotówką, o mam, to jak znowu...
Dobra, zarobiłem, to jest tanie, coś bym kupił, tak? To, bo to
trzeba,
nie jest dobrze.
Tak się będziemy spoglądali na... Nawet na wieloletnie, na przykład w przypadku funduszy, tak, które zachęcają do takiego wieloletniego wchodzenia w inwestycje giełdowe, że wchodzę w dane spółki albo cały rynek i że czekamy na dłużej. Zawsze do tej pory no, rzeczywiście wspaniale się indeksy zachowywały, nawet te najstarsze, tak, amerykańskie, że w ciągu tam 4-5 lat ciężko było stracić. Że nawet jak były jakieś załamania, spadki, to potem i tak szliśmy w górę.
Nasza bestia z 2008 roku załamała ten mechanizm.
Załamała ten mechanizm i do dziś pamiętam, całkiem z niedawna analityk z jednego z większych funduszy inwestycyjnych. Tak wcześniej właśnie ciągle się mówiło o tych 4-5
latach. Tak, pytanie było, ile to jest długi okres, że fundusze nie wolno inwestować krótkoterminowo, tylko że było, że tam trzeba złożyć te pieniądze i dać specjalistom z funduszy popracować, niech oni się wykażą w długim okresie. Zawsze było pytanie, to ile jest ten długi okres?
Ja pomijałem, że im specjalistom, ale to nawet sam to, żeby właśnie wejść w akcję.
I ten analityk co powiedział?
No i wtedy po tym załamaniu trzeba było jakby skorygować te wszystkie jakby ostateczne tezy, tak, o tych okresach pięciu, iluś lat, że w takim okresie to będzie spoko, luz, to te trzeba było tak bardzo to skorygować, że już była mowa o tym, że jeżeli się wejdzie w inwestycje na przynajmniej 20 lat, to szansa na to, żeby stracić, to jest mniejsza niż 5%.
Aha, tak, tak. Do tej pory inwestowanie długoterminowe to było 5-6 lat, tyle trzeba czekać, bo zawsze może być jakaś bessa po drodze i tak dalej, to teraz 20 lat już trzeba czekać. Tak?
Zeszliśmy do innej.
Nie, wiesz co, ja nie wiem, czy ja będę, no już tak mówiąc tutaj, może troszkę, nie wiem, czy ja będę żył za 20 lat. Tak? I wolałbym troszkę na krótsze terminy.
Znaczy te rzeczy, które się dzieją, też są o tyle dobre dla osób nowych, wchodzących, że jakby uczą szybciej pokory, tak? Szybciej pokazują, że są rzeczy na giełdzie, są rynki w takich stanach, gdzie mowa o inwestowaniu jest nadużyciem. Tu część więcej mają, tak dużo mają do powiedzenia emocje, że tak zwane finanse, fundamenty, one nie mają wiele do powiedzenia, bo co można powiedzieć o giełdzie, jak nasza na przykład, która potrafiła się w ciągu roku zejść o jakieś 70 i więcej procent, podczas gdy nawet PKB nam nie zszedł pod kreskę, tak?
No,
więc
wiadomo,
szukanie takich odniesień.
To jest giełda, tak? I to zawsze można tutaj powiedzieć, że giełda w przeciechowcu jest zawsze bardzo przewartościowana w stosunku do niej. Jakieś tam wartości majątku, które reprezentuje, tak, w dołku bessy jest dużo bardziej tak niedowartościowana w stosunku do, nie wiem, do wartości spółek, które reprezentuje. No tak, my nie będziemy się nad tym rozwodzić. Dobra, Janek, bo już co będziemy przechodzili jeszcze do...
Pocieszenie dla początkujących są w takich... wchodzą w takich czasach, że ta ich nauka jest taka bardziej silniejsza, intensywniejsza. To nie jest tak, że czekają rok, dwa, żeby zobaczyć pierwszy raz, jak coś może spadać, bo to są najważniejsze elementy nauki, ale od razu widzą już to na bieżąco, więc są szybciej będą mądrzejsi.
No rozumiem. To dobra, to przejdźmy już może na zakończenie do tych właśnie, ja wiem, że to będą truizmy i doświadczeni inwestorzy będą się z nas śmiali, do jakby kilku złotych zasad inwestora. No to po pierwsze, to co już mówiłeś, to powtórzmy, czyli po pierwsze, napiszmy sobie na ścianie, że giełda nie jest maszynką do zarabiania pieniędzy. Nie każda inwestycja będzie zyskowna, bo to jest po prostu niemożliwe. Nie ma takich inwestorów, którzy zawsze zarabiają. To jest pierwsza rzecz. To jest to, co mówiłeś też jeszcze tutaj, przepraszam, cię przerwałem, o tej cierpliwości. Że tak, nie rzucajmy się na każdą okazję, która nam wydaje się, że jest okazją.
Nie, zwłaszcza na początku. Odrzućmy taką wizję, że giełda może być sposobem od razu na systematyczne dochody, tak, że właściwie z pracą taką jakby codzienną, że ona ma mniejszą wartość.
Tak, nie porzucajcie Państwo już dzisiaj pracy, tak, bo
nie,
będziecie
nie.
Państwo świetnymi inwestorami.
Może takie uczucie na początku tak, wielu może mieć, tak?
Tak, to się
zdarza.
A myślę, że a propos tej cierpliwości, to jeszcze bycie poza rynkiem, nie inwestowanie w nic, to też jest dobry stan czasami.
To jest bardzo dobry stan, bo zawsze proszę pamiętać, są lokaty, które można te pieniążki sobie przelać.
Tak, bo i nie tracimy pieniędzy w tym czasie, które moglibyśmy tracić, gdybyśmy byli na rynku.
Polecam przeliczenie nawet długoletnich stóp zwrotu z rynku akcji i te długoletnie zwroty z rynku akcji na tle lokat. Można szukać bardzo różne lokaty. Oczywiście nawet dzisiaj można znaleźć lokaty na 2%, a są lokaty, gdzie można 6 i więcej. To się da, tylko trzeba się rozejrzeć, tak? Po rynku, po polskim.
No tak, tak, wiadomo. Jakbyś to powiedział komuś w 2005 roku, a potem w 2007, to już by przyszedł do ciebie, no to by klął, tak? Ale po 2008 to już
jak
zupełnie
się inna. Została skorygowana wartości, tak? To już wygląda to zupełnie.
Tak, a trzeba zawsze długoterminowo patrzeć. Więc ja taką radę bym jeszcze może dał, taką już po sobie. Inwestuj pieniędzmi, które są dla ciebie, jakby to powiedzieć, nieduże. Tak. Ty byś stracił je, nawet wszystkie. 100% to się świat nie zawali. Tak? Mogę dalej spokojnie pojechać z rodziną na wakacje. No, generalnie nic tam się specjalnego w moim życiu nie dzieje, poza oczywistym, dramatycznym moim wewnętrznym żalem, że straciłem pieniądze, że byłem sierota, nie inwestor. Prawda? No ale to jakby moim zdaniem takie podejście do inwestowania, czyli inwestowania środków, które są niewielkie w stosunku do mojego majątku, pozwala spać w nocy spokojnie.
Otóż.
To jednak jest Bo jeżeli ktoś już moim zdaniem doprowadza się do takiego stanu, że inwestuje takimi pieniędzmi, że musi wstać w środku nocy, żeby zobaczyć, jak się Japonia otworzyła i potem zamknęła, to znaczy, że jego pozycja jest za duża.
To już jest giełdoholizm i to wszystkie znaczy, rzeczy związane z holizmami, tak, które się włączają.
To Grzesiek Zalewski kiedyś powiedział też podczas jakiegoś nagrania, że jeżeli twoja pozycja uwiera cię, tak, że już jest ci ciężko, to znaczy, że jest ona za duża. Nieważne, jak ona by była. Tak, nie to już pomijając, czy to są kontrakty terminowe, akcje.
Nawet nie musimy mówić o rynkach lewarowanych. Jeżeli co drugi dzień zaglądasz, jaka jest wartość cena akcyjna akcji PZU, to znaczy, że też masz za zbyt wiele kupiłeś.
Nie, no, ale wiesz co, ale akurat to, że patrzysz codziennie na swoje inwestycje, to nie jest źle, ale to, że spać w nocy nie możesz, bo jesteś strasznie w coś
zależny. Jeżeli się bardzo przejmujesz tym, że ktoś tam ten kurs się obniżył, tak? I nagle były u ciebie bardzo złe emocje.
Nie można spać, znaczy, nie wiem jak żonie powiedzieć, że miałem zrobić tyle pieniędzy. To znaczy, że jest za dużo. Tak, i tutaj, żeby zachować przez długie lata.
Traktujmy giełdę jako dodatkowe miejsce na możliwość pomnożenia, a nie z tyłu byłoby to, że to niekoniecznie musi być plus. Tak,
tak jest. Tak jest, bo tu. No tak, myślę, że to chyba jest najlepsza taka rada. Tak jest. Dodatkowo uda się bardzo dobrze, tak? Każe się, że jestem super inwestorem, świetnie. Jak się nie uda, to żeby to nie była tragedia życiowa. Dobra, okej, to dziękuję serdecznie. To był 64. podcast Echa Rynku. Usłyszymy się za tydzień. Ja nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj razem ze mną nagrywał
Jarek Augustynowicz.
Do usłyszenia za tydzień.